Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dzisiaj będziemy mówić o tym, dlaczego ważne jest regularne mierzenie ciśnienia krwi. Z nadciśnieniem zmaga się bowiem wiele osób, a często choroba nie daje żadnych objawów. Tymczasem może prowadzić do poważnych konsekwencji. W studiu naszymi gośćmi są profesor Edyta Zbroch i dr Piotr Sielatycki z Kliniki Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Witam Państwa.
Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Nadciśnienie tętnicze ma wiele osób, ale nie wszystkie o tym wiedzą. Tymczasem bagatelizowanie objawów może skończyć się pobytem w szpitalu.
W pracy źle się czułam. Cały dzień miałam ucisk silny w klatce piersiowej, podwyższone parametry ciśnienia tętniczego. Wróciłam do domu, objawy te się nasiliły, ale to do tego stopnia, że miałam problem już z oddychaniem. Wezwałam pogotowie. Przyjechali ratownicy, zmierzyli ciśnienie, parametry były wysokie, bo prawie było 200 na 110. No i trafiłam do szpitala.
Dużo objawów miałem. Teraz się znalazłem na kontroli, jeszcze choruję.
Raz niskie, raz wysokie. No i tutaj się znalazłem. Za słabym. No miałem 145 nawet.
Jestem trzeci dzień w szpitalu. No z dietą było różnie, nie przestrzegałam. Aktywność fizyczna też była, może zbyt mała, no może stres. To jest główny czynnik. I stres jest dominujący, no bo jest na każdym kroku. Cierpi na bezsenność. Nieracjonalne odżywianie się, nieodpowiednie pory odżywiania, bo jak się prostuje w systemie zmianowym, no to też ma wpływ. Niedosypianie, wszystkie czynniki dnia codziennego. Nie wiem, na jakim podłożu zostanie ocenione to ciśnienie. Czy to jest dziedziczne, bo moi rodzice mieli właśnie, chorowali na nadciśnienie tętnicze. Czy to będzie jakieś wtórne, no nie wiem, trudno powiedzieć.
Jakie objawy mogą wskazywać, że mamy nadciśnienie tętnicze? Profesor Edyta Zbroch.
Nadciśnienie tętnicze może przebiegać długo, bezobjawowo. Może nie dawać zupełnie takich objawów jak bóle głowy, które możemy łączyć z nadciśnieniem, ale takie drobne, typu właśnie jakieś osłabienie, zaburzenia koncentracji, zaburzenia zdolności uczenia się na przykład.
Mówimy wtedy, że jesteśmy przemęczeni.
Że jesteśmy przemęczeni, dokładnie. Właśnie jakieś takie kłucia od czasu do czasu w klatce piersiowej, duszności. To mogą być takie pierwsze objawy podwyższonego ciśnienia tętniczego. No i już takie właśnie, które się utrzymują dłuższe, czyli właśnie bóle głowy charakterystyczne w okolicy potylicznej, zawroty głowy. No i już takie objawy związane z powikłaniem nadciśnienia tętniczego, czyli bóle w klatce piersiowej, czy rzeczywiście już właśnie duszności po wysiłku, które mogłyby wskazywać już na powikłania.
A dlaczego dochodzi do nadciśnienia?
Dlaczego dochodzi do nadciśnienia? Nadciśnienie tętnicze możemy podzielić na pierwotne, które dotyczy 90% nadciśnienia, czyli takie, które nie jest wynikiem innej choroby, natomiast rozwija się samoistnie, bo to też jest nazwa inaczej pierwotna, inaczej samoistne. Natomiast wiemy, że nadciśnienie to właśnie samoistne, pierwotne jest związane z pewnymi czynnikami ryzyka. I to bardzo ładnie nasza pacjentka przed chwilą powiedziała, bo są to nieprawidłowy styl życia w postaci braku aktywności fizycznej, w postaci nieprawidłowej diety, w postaci nadmiernego stresu. O tym w tym roku bardzo dużo mówimy, bo to jest często czynnik właśnie, który prowadzi do, każdy właściwie stres prowadzi do wzrostu nadciśnienia, do wzrostu ciśnienia w ogóle. Natomiast jeżeli ten stres jest permanentny, utrzymujący się, to ten wzrost ciśnienia się utrwala i dochodzi do rozwoju nadciśnienia.
A czy każde emocje wpływają na ciśnienie?
Każde emocje wpływają.
Też.
Jak robiono takie badania, przeprowadzano, jak czynności dnia codziennego wpływają na ciśnienie tętnicze, to de facto tylko sen działa obniżająco i ewentualnie posiłek. Natomiast, i to też zależy jaki. Natomiast wszystkie inne, typu rozmowa, jakieś drobna aktywność fizyczna, ruch, każdy ruch powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Natomiast jest to wzrost chwilowy. I także absolutnie absolutnie, żeby tutaj nasi słuchacze nie zrozumieli, że mamy ruchu unikać, wręcz odwrotnie, ponieważ ruch, aktywność fizyczna regularna jest również formą leczenia nadciśnienia. Bo nawet jeżeli rozpoznamy nadciśnienie tętnicze, to formą, zawsze formą, pierwszą formą leczenia jest tak zwana modyfikacja stylu życia. Czyli to są te wszystkie zachowania, o których mówiłam, prozdrowotne. I nawet jeżeli rozpoczniemy leczenie farmakologiczne, to zawsze to leczenie niefarmakologiczne w postaci modyfikacji stylu życia należy stosować.
Jak słyszeliśmy, pani pacjentka mówiła też o bezsenności. Jak brak snu wpływa źle na ciśnienie?
Brak snu jak najbardziej może być również czynnikiem, jest czynnikiem ryzyka, może doprowadzić do podwyższonej wartości ciśnienia, które się potem utrwalają, ale istnieje też postać wtórna nadciśnienia tętniczego, o której się często też mówi, pod postacią bezdechów podczas snu, które to właśnie pacjent nawet śpi, to znaczy osoba, bo to już nie musi być pacjent, ale śpi, ale ten sen jest niepełny, dochodzi do bezdechów i to może powodować poprzez aktywację układu współczulnego do wzrostu, może powodować rozwój nadciśnienia tętniczego. Także to też jest zdrowy sen, jest bardzo ważny, może być czynnikiem ryzyka również nadciśnienia.
Jakie jest prawidłowe ciśnienie w zależności od wieku, a może też w zależności od płci?
To znaczy prawidłowe ciśnienie to jest 120 na 80. O nadciśnieniu mówimy, kiedy te wartości są utrwalone powyżej 140 na 90, natomiast już teraz coraz częściej na naszych zjazdach nadciśnieniowych, kardiologicznych mówi się o wartościach niższych, wartości docelowe powinny być 130 na 80. Amerykanie już, Towarzystwo Amerykańskie Nadciśnienia Tętniczego uważa, że wartości powyżej 130 na 80 to już jest nadciśnienie. Polskie, jak również europejskie zalecenia jeszcze dzielą wartości docelowe ciśnienia w zależności od wieku. Troszkę wyższe u osób starszych, niższe u osób młodszych. Natomiast za miesiąc będą ogłoszone nowe wytyczne postępowania, wytyczne europejskie postępowania w nadciśnieniu tętniczym.
Będą bardziej rygorystyczne?
Prawdopodobnie tak. Mówi się o tym, że już te ciśnienia tak zwane wysokie prawidłowe, czyli te powyżej 135 na 85, już mogą powodować powikłania narządowe. Myślę, o nich później powiemy, natomiast już mogą być wartościami nieprawidłowymi. A jeśli chodzi o pacjentów, to bardzo często ci chorzy, którzy do mnie przychodzą, mówią, że miałem ciśnienie 100, zawsze całe życie byłem niskociśnieniowcem, a teraz mam tak 140 na 90, już się bardzo źle czuję. Więc to też zależy, prawda, osobniczo. Indywidualizacja i leczenia, i ciśnienia jest bardzo, bardzo ważna.
A jaki związek z ciśnieniem może mieć kawa? W jakich ilościach można ją pić? Bo jeszcze 10 lat temu mówiło się, że kawa nie za zdrowa, a teraz wprost przeciwnie.
Ogólnie rzecz biorąc, najnowsze wytyczne nie deprecjonują spożycia kawy, nie mówią, że jest to czynnik wpływający na rozwój nadciśnienia tętniczego. Nomen omen, kto by inny, a jak nie Włosi, przeprowadzali badania na ten temat w zeszłym roku i tutaj jasno powiedziano, że nie jest to czynnik ryzyka, nie musimy kawy ograniczać. Było tam bodajże ekwiwalent 3 espresso dziennie, jako jeszcze nieszkodliwy podany. Oczywiście musimy wszystko robić. No, kofeina to jest używka, tak? Musimy tego używać z umiarem. Jeżeli ktoś ma ciśnienie, powiedzmy, to faktycznie 160 na 90 i próbuje to ciągle jeszcze lekami obniżyć i zmianą stylu życia, no to wtedy nie jest może świetnym pomysłem picie tej kawy litrami. Natomiast sama w sobie, tak jak mówię, nie jest żadnym tutaj czynnikiem ryzyka. Nie powinniśmy jej tam unikać. Są nawet badania, że antyoksydanty w niej zawarte mają korzystny wpływ na zdrowie, układ sercowo-naczyniowy, także...
Każda osoba przekonana o tym, że jest zdrowa, jak często powinna i czy powinna faktycznie często mierzyć ciśnienie?
Jak najbardziej każdy z nas powinien mierzyć ciśnienie przynajmniej raz w roku. Dlatego my w naszej klinice prowadzimy tutaj na Podlasiu takie coroczne akcje związane właśnie z miesiącem majem. Miesiąc maj to jest miesiąc mierzenia ciśnienia tętniczego na świecie. 17 maja co roku obchodzimy Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego i dlatego też w tym miesiącu mówimy dużo o tym, że ciśnienie powinno być mierzone raz w roku przez każdą osobę dorosłą. Jeżeli są to osoby z czynników ryzyka, właśnie chociażby osoby otyłe, osoby, które już mają rozpoznaną cukrzycę, powinny mierzyć częściej. No i jeżeli oczywiście ktoś zaobserwuje, że ma te wartości takie graniczne, pojawiają się, wtedy najlepiej, żeby po prostu miał w domu aparat i sobie od czasu do czasu zmierzył ciśnienie.
Jaki aparat?
No i właśnie, tutaj jeżeli chodzi o mierzenie ciśnienia, to może tak najpierw obrazowo powiedzmy, czym w ogóle jest pomiar ciśnienia i jak powinniśmy się ustosunkować do rodzajów aparatów. Mamy tego na rynku całkiem dużo. Pojęcie nadciśnienia tętniczego czasem może być dla nas abstrakcyjne, no bo prawda, krew, która jest w środku nas, nie widzimy jej, ma jakieś ciśnienie, oddziałuje na nasze naczynia. Natomiast myślę, taką analogią dobrą jest przytoczenie przykładu innego przedmiotu dosyć powszechnego, czyli opony, w której też jest ciśnienie i tego, jak możemy mierzyć ciśnienie. No, oczywistą jak gdyby metodą jest sprawdzenie wewnątrz układu, w którym to ciśnienie jest, czyli na przykład w oponie podłączamy przez wentyl manometr i patrzymy, jakie jest ciśnienie. Żeby było ciekawiej, jeżeli chodzi o złoty standard pomiaru ciśnienia tętniczego u ludzi, wygląda to tak samo. Jest to pomiar tak zwany krwawy, czyli wkłada się kaniulę do tętnicy. Jest to wykonywane na przykład podczas intensywnej terapii na ojomie. I pomiar jest idealnie taki, jaki w tętnicach jest. Natomiast wiadomo, w warunkach domowych, ani nawet ambulatoryjnych, nie robi się takich rzeczy, ponieważ jest to badanie inwazyjne. Więc staramy się, w zasadzie naukowcy, którzy wytworzyli różne manometry do pomiaru, starali się jak najbliżej tego złotego standardu dotrzeć. I teraz tak jak mamy z tą naszą oponą, możemy w różny sposób inny sprawdzić, jakie to ciśnienie w oponie jest. Jeżeli powiedzmy jedziemy gdzieś na wakacje, nie musimy od razu podłączać prawda manometru. Są metody łatwiejsze i trudniejsze, bliższe, dalsze od prawdy. Tak samo z ciśnieniem. Najbliższym pomiarem temu krwawemu pomiarowi ciśnienia jest pomiar mierzony na dużych tętnicach, czyli na przykład tętnicy ramiennej manometrem ciśnieniowym. Można powiedzieć, że jest to taka metoda, jakbyśmy uciskali oponę i mierzyli w milimetrach, na ile ta opona nam się ucisnęła i wiemy więcej, jakie ciśnienie jest w środku. Są też metody o wiele mniej dokładne. Do tych manometrów ciśnieniowych jeszcze zaraz wrócę, natomiast są też metody mniej dokładne. Na przykład możemy oponę kopnąć i zobaczyć, czy będzie głuchy, czy dosyć ostry tak, odgłos. Natomiast jest to dosyć subiektywne. No i też przychodzi nam tutaj w sukurs technologia. Mamy teraz na przykład dosyć sporą gamę ciśnieniomierzy, które bazują na technologii smartwatchy na przykład i ocenie oscylacyjnej tętna za pomocą światła lasera. I teraz może powiem o tych ciśnieniomierzach klasycznych, które są najlepsze. Najlepsze są ciśnieniomierze na ramię, ponieważ po pierwsze ciśnienie krwi jest mierzone dokładnie na wysokości serca, no bo jak siedzimy, prawda, przy stole, położymy rękę na stole przed sobą, założymy mankiet na ramię, on jest idealnie mniej więcej na wysokości klatki piersiowej, czyli tam, gdzie powinniśmy ciśnienie zmierzyć. Dwa, jest to tętnica dosyć duża, więc sygnał akustyczny, który tutaj, prawda, mikrofon w tym urządzeniu wychwytuje, jest wyraźny. Mamy też ciśnieniomierze pompowane na nadgarstek, dosyć popularne, aczkolwiek mniej dokładne, ponieważ mierzą tętno na tętnicy mniejszej, która jest narażona na przykład na miażdżyce, powikłania związane z cukrzycą i tam są dosyć duże rozbieżności, jeżeli chodzi o te wyniki badań. No a ta najmniej dokładna metoda to są te wszystkie ciśnieniomierze, na przykład zawarte w urządzeniach typu smart. Tam co prawda też mamy dwa rodzaje, bo są smartwatche, które mają malutki mankiet w paseczku i mierzą tak jak ciśnieniomierz nadgarstkowy, natomiast jeszcze jest to mniej dokładne również. A najmniej dokładne są zwykłe smartwatche z funkcją pomiaru ciśnienia. One mają taką funkcję w telefonie komórkowym. Telefon komórkowy prosi, żeby zmierzyć ciśnienie zwykłym ciśnieniomierzem mankietowym, wpisać to w prawda, aplikację, a aplikacja w tym czasie mierzy za pomocą światła lasera, sprawdza, jaki jest spektrum przepływu w skórze pod zegarkiem, prawda? I porównuje to, jak ten przepływ się zmienia oscylometrycznie względem tego, co było na...
I to będzie już w miarę dokładne.
No właśnie nie, ponieważ tak jak mówiliśmy, że ten mankiet daje nam przybliżony wynik do krwawego pomiaru ciśnienia, a ta metoda ze smartwatcha daje nam przybliżony pomiar do ciśnieniomierza mankietowego, więc jakby dwa razy próbujemy dostosować się do prawdy, więc dużo błędów tam się może wkraść. Oczywiście nie jest to zła metoda, jeżeli wiemy, że mamy nadciśnienie i mamy w domu sprzęt profesjonalny.
Wiemy, na smartwatchu, jak mniej więcej pokazuje i już wiemy, że robi się niebezpiecznie. I o tyle ten gadżet będzie nam przydatny.
Dokładnie. Plus minus wiemy, jakie mamy ciśnienia w ciągu dnia.
Jak często, żeby prawidłowo zmierzyć ciśnienie, to w jakich odstępach powinno być robione?
Przede wszystkim to powinno być 5 minut po rozpoczęciu spoczynku. Nie powinniśmy mierzyć ciśnienia od razu po, powiedzmy, marszu.
Spoczynku w pozycji leżącej.
Siedzącej. Taki, w jakiej będziemy mierzyli ciśnienie. Oczywiście, jeżeli ktoś preferuje pomiar ciśnienia w pozycji leżącej, bo też tak można zrobić, to tak. Chodzi o to, żeby mankiet był na wysokości serca. To jest podstawowa zasada. Natomiast najczęściej oczywiście, jeżeli sami mierzymy ciśnienie, mierzymy to w spoczynku. W pozycji siedzącej zatem powinniśmy usiąść przy stole, w fotelu, rozluźnić się. Oprzeć się, nogę jedną z drugiej zdjąć, żeby wszystkie kończyny były luźno leżące na jakimś podłożu. I dopiero w 5 minutach to ciśnienie zmierzyć. A między sobą, jak pani rektor pytała, nie powinniśmy tego robić za szybko, ponieważ wpływa to po prostu na układ też współczulny, który będzie nam podwyższał tętno.
Że zawsze dwa razy, tak? Za jednym posiedzeniem. Tak jak towarzystwa te nadciśnieniowe mówią, dwa razy po dwa razy. Czyli... Raz mierzymy, tak jak pan doktor powiedział, 5 minut siedzimy, odpoczywamy na luzie, po czym po minucie do trzech mierzymy drugi raz i wyciągamy średnią z tych dwóch wartości. I to samo robimy wieczorem i żeby ocenić tak już dobrze nasze ciśnienie, to takich pomiarów powinniśmy wykonać przez tydzień. Na przykład przed wizytą u lekarza, żeby tak te pomiary wykonywać, dlatego że jeden pomiar o niczym nie świadczy. On może świadczyć o tym, że mamy, powiedzmy, jakiś czynnik emocjonalny wpływa, ale może też świadczyć o tym, że mamy nadciśnienie. Natomiast jeżeli tylko jeden ten pomiar przeprowadzimy, to niestety my, lekarze, nie będziemy mogli się wypowiedzieć na ten temat. Zalecimy po prostu regularne pomiary.
A teraz trochę postraszymy.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Wszystkim mówię.
Dlaczego nadciśnienie tętnicze uważa się za jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku?
Nadciśnienie tętnicze jest cały czas uznawane przez WHO za pierwszą przyczynę śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych. Natomiast dotyczy w Polsce około 30% osób dorosłych, natomiast wiele osób nie wie, że ma nadciśnienie tętnicze. Mówię o tych, którzy już wiedzą, którzy mają zdiagnozowane nadciśnienie. Dlaczego jest groźne? Dlatego, że nadciśnienie może powodować powikłania de facto w całym organizmie. Nie da się człowieka pociąć na kawałki, powiedzieć, tu jest nadciśnienie, tu jest serce, tu jest nerki i tak dalej. Może dawać od góry idąc powikłania mózgowe. Udar mózgu, czy to krwotoczny, czy niedokrwienny, może być spowodowany nadciśnieniem tętniczym. Dalej idąc, choroby serca, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, miażdżyca, również mogą być, są to częste powikłania nadciśnienia tętniczego, migotanie przedsionków. Dalej idąc, choroby nerek, przewlekła choroba nerek może być związana z nadciśnieniem tętniczym. Jest to druga przyczyna po cukrzycy, która może doprowadzić do schyłkowej niewydolności nerek, wymagającej leczenia nerkozastępczego, ale również same choroby nerek, to nerki to są takie trochę podstępne, ponieważ one mogą być albo czynnikiem sprawczym, czyli również choroby nerek to są też w tej grupie chorób, które mogą powodować nadciśnienie, czyli mogą powodować tak zwane wtórne nadciśnienie, ale też nerki są tym organem odbiorczym, czyli również są bardzo narażone na wysokie ciśnienie tętnicze i mogą ulec właśnie niewydolności poprzez długotrwałe nadciśnienie tętnicze. No i miażdżyca tętnic kończyn dolnych, tak już schodząc ku dołowi, szczególnie jeżeli mamy osoby palące, razem właśnie z nadciśnieniem tętniczym palenie może doprowadzić do miażdżycy tętnic kończyn dolnych, które może nawet skończyć się amputacją kończyny.
Jakie grupy wiekowe są najbardziej narażone na nadciśnienie?
Po 50 roku życia jest to zwiększone ryzyko nadciśnienia, natomiast powiem tak, coraz młodsi pacjenci się do nas zgłaszają, do kliniki, do poradni nadciśnienia tętniczego, która przy naszej klinice również funkcjonuje. Także szczególnie ten stres obecny, niezdrowy tryb życia, który prowadzimy, ambicje, szczególnie młodsze osoby, ambitne, pracujące, narażone na stres codzienny, również mogą rozwinąć nadciśnienie. Natomiast oczywiście, biorąc pod uwagę już statystyki, dotyczy bardziej osób starszych.
bardziej kobiet czy mężczyzn, czy nie ma to znaczenia?
To znaczy tak, u osób młodszych mówi się, że bardziej mężczyzn, natomiast u pań po tym 50 roku życia, po okresie menopauzy, troszkę ta krzywa się rozjeżdża i częściej występuje u kobiet.
Pani pacjentka zastanawiała się, czy przypadkiem nadciśnienie u niej nie jest dziedziczne. Może być?
To znaczy może być. Nie jest to, nadciśnienie nie jest związane z, rzadko, bardzo rzadko może być związane z jakąś patologią jednego genu. Natomiast mówi się o tym, że może być dziedziczne w ten sposób, że jeżeli mamy rodziców, którzy mają nadciśnienie tętnicze, szczególnie jeżeli oboje rodzice mają nadciśnienie tętnicze czy inną chorobę sercowo-naczyniową, tutaj zwiększone jest ryzyko wystąpienia nadciśnienia u dziecka. I też taka osoba, mając tę wiedzę, powinna się częściej badać.
W maju, miesiącu mierzenia ciśnienia, organizujecie różne akcje. Ostatnio mieliście w niedzielę. I jak ją można podsumować? Warto było?
Warto było.
Przyszło sporo osób, u których stwierdziliście nadciśnienie?
To znaczy, jeszcze tych statystyk nie przeprowadziliśmy, nie zdążyliśmy jeszcze, bo to było w ubiegłą niedzielę. Natomiast odwiedziło nas, to już policzyliśmy, około 200 osób. Były cały czas osoby chętne. Akcję zakończyliśmy o godzinie 15, czyli w sumie jeszcze mogłaby trwać do wieczora. Myślę, że tych chętnych byłoby bardzo, bardzo dużo, może i nawet drugie tyle. Natomiast były osoby, u których, ponieważ też wykonywaliśmy badanie EKG i też mierzenie poziomu glukozy. Natomiast były osoby, u których były i wyższe wartości ciśnienia, i osoby, u których stwierdzaliśmy jakieś zaburzenia rytmu serca. Natomiast no oczywiście trudno, tak jak już wcześniej powiedziałam, na jednym pomiarze bazować. Część z tych osób wiedziała, że ma nadciśnienie, ale byli tacy, którzy byli zdziwieni, tak? I więc oni dostali taki sygnał, że mają pójść do lekarza pierwszego kontaktu, czy do kardiologa, jeżeli już są pod opieką, i po prostu sprawdzić, czy wszystko jest, czy jest dobrze leczone, czy wymaga jakiejś poprawy.
Panie doktorze, mówił pan o różnych gadżetach na nadgarstek. One też mierzą tętno. Czy jest jakiś związek z ciśnieniem?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o tętno, czyli częstość pracy serca, może mieć u młodych osób związek z nadciśnieniem o tyle, że najczęściej w młodym wieku, to co pani profesor zresztą powiedziała, ma nadciśnienie związek ze stresem. Stres to jest negatywny czynnik zewnętrzny wpływający na nasz organizm w ten sposób, że albo aktywujemy właśnie odruchy takie obronne, czyli wydzielamy hormony stresu, w tym hormony kory nadnerczy, które podwyższają nam raz ciśnienie, bo zwiększają napięcie ścian tętnic, a dwa zwiększają częstość pracy serca. To jest tak zwany właśnie mechanizm walki i ucieczki, czyli wykształcony już za pomocą ewolucji u wszystkich organizmów. Kiedy czujemy się zagrożeni, wtedy nasz układ krążenia zwiększa obroty, żebyśmy mogli albo właśnie stanąć do walki z jakimś zagrożeniem, albo od niego uciec. Więc to jest ewolucyjne, nie tylko u ludzi. Natomiast u ludzi sytuacja jest taka, że nie mamy codziennie spotkania oczy w oczy, prawda, z lwem gdzieś w środku dżungli, tylko ten układ stresu, układ właśnie walki i ucieczki uaktywnia nam się w obliczu codziennego stresu, codziennych wyzwań, które stały się dla nas nie ewolucyjnym zagrożeniem, tylko po prostu codziennością zawodową. I to jest problem, z którym się dzisiaj jako młodzi ludzie borykamy bardzo. I w tej korelacji faktycznie tętno może rosnąć. Warto się zapytać oczywiście, czy pacjent nadmiernego właśnie stresu nie ma, czy się wysypia i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio też żeśmy widzieli, są na ten temat prace naukowe pisane dosyć liczne. Nawet w naszej klinice kilka prac na ten temat powstało. U osób po przechorowaniu COVID-19 mamy do czynienia również z wysokim ciśnieniem, które dosyć spektakularnie łączy się z jeszcze wyższym, niż zakładalibyśmy jako lekarze, tętnem. Tak? Także to jest to też taki czynnik ryzyka właśnie ciśnienia połączonego z tachykardią, czyli przyspieszonym rytmem serca, jako pozostałość po COVID-19, czyli tak zwany zespół post-COVID lub long COVID.
I na koniec przypomnijmy jeszcze, co robić, by nie było nadciśnienia.
Co robić? Spacerować, biegać, ćwiczyć, generalnie rzecz biorąc, co kto, na ile kto jest wydolny, tylko chodzi o to, żeby ta aktywność była regularna, żeby przynajmniej 3 razy w tygodniu stać z kanapy i wyruszyć. To po pierwsze. Po drugie, stosować odpowiednią dietę, zdrową dietę. No, nie muszą być diety cud. Oczywiście przy nadciśnieniu tętniczym najlepsza to jest dieta DASH, dieta oparta na warzywach, owocach, pieczywo pełnoziarniste, ryba, mięso jak najrzadziej. Kolejna sprawa, unikanie stresu, no i zarzucenie palenia, jeżeli ktoś pali.
O nadciśnieniu mówili profesor Edyta Zbroch i dr Piotr Sielatycki z Kliniki Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję Państwu za przybycie do studia.
Dziękujemy.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.